Będę dzielił się dzisiaj z Wami słowem na temat Bożego Królestwa, na temat tego, czym jest Kościół, i chciałbym powiedzieć trzy terminy, wokół których część tego, co mówić będę, będzie się obracać. Więc te trzy terminy to zasięg, to widoczność i to jest rozmiar. Jezus, kiedy mówił o Bożym Królestwie, wspominał o tych aspektach. Mówił o tym, że Boże Królestwo ma taką cechę, że ma pewien zasięg, że dociera bardzo daleko. Mówił też o tym, że rośnie. I mówił też o tym, że jest jak miasto położone na górze lub jak świeca, którą zapalasz, nie po to, żeby ją schować. Ktoś kiedyś opowiedział mi taki stary dowcip z czasów komunistycznych z Rosji, no Związku Radzieckiego, może lepiej tak. Boże, dziękuję Ci za to, że jestem od 40 lat wierzący, jeszcze nikt się o tym nie dowiedział. Kiedy ludzie w ten sposób podchodzą do swojego chrześcijaństwa, rozmijają się całkowicie z Bożą wolą i jest to coś, z czym musimy się skonfrontować. Myślę, że szczególnie my w Polsce mamy pewien problem z tym, by umieć się naszym chrześcijaństwem cieszyć. Wiecie? Jakoś tak dziwnie się dzieje, że kiedy odwiedza się różne kraje pogańskie, ludzie potrafią być dumni z tego, że stali się chrześcijanami i potrafią o tym mówić dookoła i jest ciężko zatkać im usta. Ale w takich krajach jak Polska, kiedy ktoś stwierdza, w końcu postanowiłem potraktować Chrystusa poważnie, w końcu uznałem, że Biblia to nie jest tylko księga, która ma dekorować mi półkę, ale którą powinienem czytać i zacząć ją praktykować, okazuje się, że nagle psujesz atmosferę. Okazuje się, że patrzą na ciebie z coraz większym współczuciem, coraz większą podejrzliwością, i widzą, że stało ci się coś złego. Więc my w Polsce nie mamy dobrego klimatu do tego, by cieszyć się naszym chrześcijaństwem, ale to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy tego robić. I chciałbym, abyśmy rzucili okiem na jeden z fragmentów słowa, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział i 31 werset. Cyferki wyglądają dość symetrycznie, ale nie obawiajcie się, to nie jest numerologia, tych cyferek w Biblii naprawdę nie ma. Więc co tu mamy? Inne podobieństwo podał im mówiąc: podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziął człowiek i zasadził na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Więc Jezus tutaj mówi o tym, że cechą osób, które doświadczają rzeczywistego Bożego życia w sobie, jest to, że coś bardzo małego, co masz, może zamienić się w coś bardzo dużego. Co powoduje tą zmianę? I chciałbym dotknąć pewnej rzeczy, która niekoniecznie jest tak zawsze przedstawiana, ale chciałbym, żebyśmy zauważyli to powiązanie. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich jest opisane pewne wydarzenie, kiedy to apostoł Paweł głosi po raz pierwszy w listrze, ma przesłanie ewangelizacyjne, więc to jest jego pierwsze zetknięcie z niewierzącymi ludźmi w tym mieście. I głosi im Ewangelię. I w trakcie, kiedy głosi Ewangelię, Biblia mówi, że spostrzegł, że jeden ze słuchających ma dość wiary, by zostać uzdrowiony. To stawia pewne pytania. Co apostoł Paweł głosił przy pierwszym zetknięciu z niewierzącymi ludźmi, skoro to powodowało, że inwalida doszedł do wniosku, słuchając apostoła Pawła pewnie przez kilkanaście minut, że jeśli prawdą jest to, co mówi, to on może zostać uzdrowiony. Myślę, że apostoł Paweł głosił tą prostą prawdę, że Chrystus przyszedł nas zbawić, w odniesieniu do problemów naszych w doczesności i w odniesieniu do naszych problemów w wieczności. Że Wszechmogący Bóg posłał swojego Syna, aby ten oddał za nas swoje życie, by w ten sposób wykupić nas z naszych grzechów, chorób, wszelkiego nieszczęścia, związania i wszelkich problemów, które ten świat ze sobą niesie. Gdyby apostoł Paweł głosił coś innego, gdyby apostoł Paweł przyszedł tam i przedstawił zgrabne cztery prawa duchowego życia, nie żebym miał coś przeciwko przedstawieniu Ewangelii w ten sposób, ale gdyby apostoł Paweł zrobił to w jakiś selektywny sposób, gdyby przyszedł niczym profesor z uniwersytetu i stwierdził, okej, dobrze, pierwsze spotkanie z poganami, więc będziemy teraz tłumaczyć doktrynę o odkupieniu. Apostoł Paweł czegoś takiego nie zrobił. Apostoł Paweł przyszedł, by głosić Ewangelię wprost, by powiedzieć, Boży Syn przyszedł po to, by dać się za Ciebie zmasakrować, by wziąć całe zło, które miało spaść na Ciebie, na siebie. I Ty już nie musisz nosić tego zła, którym dotknął Ciebie diabeł. Ty już nie musisz iść do piekła. Ty już nie musisz być osobą mającą w swoim ciele dzieła diabelskie. Ty jesteś osobą, która może przyjść do Chrystusa po pełne wybawienie. I to, co jest ciekawe, Biblia mówi, że Paweł dostrzegł w nim dość wiary, by ten człowiek mógł zostać uzdrowiony. On miał dosyć wiary. Ale czy był uzdrowiony? Nie był. Był chorym człowiekiem, który miał dość wiary, by być uzdrowionym. I apostoł Paweł coś zrobił. Krzyknął do niego. Powiedział, wstań szybko na swoje nogi. I w tym momencie ów człowiek podjął decyzję, która była odważną decyzją. Zdecydował się zrobić coś, co wynikało z jego wiary. Wstał. Pierwszy raz w życiu, nigdy wcześniej tego nie robił. Gdyby chodziło o kogoś, kto chodził przez całe życie, a później w wyniku choroby stracił tą zdolność, byłoby to o wiele prostsze. Ale ten człowiek nigdy nie chodził. Jednak kiedy Paweł do niego zawołał, wstań, on wstał. Wiara, którą posiadamy, jest niezwykle ważną i cenną rzeczą. Ale wiara, która nie jest powiązana w naszym życiu z odwagą i działaniem, nie przynosi cudownych efektów. Tu wydarzył się niezwykły cud. Człowiek obezwładniony, człowiek, który był inwalidą przez całe życie, słuchał Ewangelii, uwierzył, postąpił w zgodzie z tym, co zostało mu powiedziane i odważnie. I to spowodowało ten niezwykły cud. To spowodowało, że poganie, którzy byli świadkami tego cudu, źle to zinterpretowali, byli gotowi złożyć ofiarę z woła dla Pawła, niczym dla jakiegoś pogańskiego bóstwa. Paweł musiał rozedrzeć swoje szaty, to byłoby ciężkie, gdyby nosił jakiś chiński sweterek, musiał rozedrzeć swoje szaty i zawołać, nie róbcie tego, jestem zwykłym człowiekiem, takim jak wy. Wydarzyło się coś niezwykłego. Co musi się wydarzyć w naszym życiu, by ta malutka cząstka, by te maleńkie ziarnko gorczycy, które wpadło do naszego serca, które wpadło do naszego umysłu, rozrosło się i stało się jak to drzewo, stało się jak krzew, w którym chronią się ptaki. Co musi się wydarzyć? Myślę, że do mikstury naszej wiary musimy dodać odwagę i musimy dodać działanie. Kto z Was był na konferencji z Davidem Hoganem w zeszłym roku? Mój Boże, wstydźcie się. Ja byłem, Sebastian był. Byliśmy w ostatnim rzędzie. Gorzej nawet, nie w rzędzie. Podpieraliśmy ścianę na samym końcu przez prawie cały pierwszy dzień. W którymś momencie jednak ktoś przyszedł z samego początku i poprosił mnie, żebym usiadł w pierwszych rzędach. Mogłem patrzeć na tą niezwykłą postać z bliska. Wiecie, o Davidzie Hoganie chodzą legendy. Człowiek, który dwa razy był martwy i dwa razy wrócił z zaświatów. Człowiek, który modlił się wielokrotnie o osoby, które były martwe i widział wiele wskrzeszeń. Nie wiem, czy w historii świata ktokolwiek widział tyle wskrzeszeń, co on. Pod jego rękoma miało miejsce 33 wskrzeszenia umarłych do zeszłego roku. Jest w miejscu, gdzie ludzie giną. Jest w miejscu, gdzie ludzie są zabijani. Jest w miejscu, gdzie tego typu cuda są codziennością. Gdzie, aby głosić Ewangelię, muszą doświadczać całej pełni tego wszystkiego, co Chrystus obiecał, że się będzie działo. Jezus powiedział, ten, który wierzy we mnie, także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie. Czy wiecie, ile wskrzeszeń umarłych opisuje cała Biblia? 8. Jest też jedno takie wskrzeszenie, które powoduje, że ta liczba jest zaburzona. Bo na końcu Ewangelii Mateusza jest napisane, że kiedy Chrystus umarł, to ziemia się poruszyła i wiele grobów się otworzyło i wiele ciał świętych zostało wskrzeszonych. I Biblia mówi, że wyszli później i pokazali się wielu. Więc ile osób zostało wskrzeszonych w tym momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, tego nie wiemy. Ale jeśli chodzi o pojedyncze przypadki wskrzeszenia umarłego, tak jak owych chłopców, którzy zostali wskrzeszeni za czasów Eliasza i Elizeusza, tak jak dzieje się to ze zwłokami człowieka, który został wrzucony do grobu Elizeusza. Jezus wskrzesza Łazarza, wskrzesza córkę przełożonego synagogi, Jaira, wskrzesza młodzieńca z Nain, wskrzesza osoby, które w tamtym czasie znajdowały się w miejscach, w których służył Bogu. Ale to, co jest ciekawe, to to, że słowa Jezusa wypełniły się. W pierwszych wiekach, kiedy czytamy zapiski z pierwszych wieków, to to, co było niezwykle intrygujące dla pogan, to to, jak bardzo chrześcijanie różnili się od innych religii. Czczą jakiegoś Boga, ale nigdy go ze sobą nie przynoszą na swoje spotkania. Wiecie, oni wszyscy mieli jakieś rzeźby, posągi, różne wizerunki, a chrześcijanie byli jedynymi, którzy czegoś takiego nie robili. Pamiętam teksty pisane przez nienawróconych ludzi, przez ludzi, którzy nie chcieli chrześcijaństwu niczego dobrego przypisywać, którzy pisali, pośród nich zdarza się, że kiedy ludzie umierają, to ci zbierają się w modlitwie i cofają tego z rąk śmierci. Poganie o tym wiedzieli, że chrześcijanie przez cały czas to robili. I to jest niezwykłe. I wiecie, Bóg czyni niezwykłe cuda w tej rzeczywistości, w której Kościół decyduje się na to, by zacząć wchodzić w swoje powołanie, by zacząć robić coś, do czego zostaliśmy powołani. Myślę, że średniowiecze wytworzyło też w takiej kulturze chrześcijańskiej, jeśli cokolwiek, co jest związane ze średniowieczem, kulturą nazywać można, bo działo się tam tak dużo rzeczy przerażających, że ciężko to opisać. Ale średniowiecze przyczyniło się do tego, że została ukształtowana pewna fałszywa mentalność dotycząca tożsamości chrześcijan. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mają nieustannie udowadniać, że nic nie znaczymy i że jesteśmy nikim. Jesteśmy ludźmi, którzy zostali na świat posłani po to, by powiedzieć, nasz Bóg jest wszechmogący i może wszystko. Nie jesteśmy posłani, by opowiadać, że my nic nie możemy, ale jesteśmy posłani, by powiedzieć, że ten, którego reprezentujemy, może wszystko. A tu jest wielka różnica. Jeśli głosisz Chrystusa, widzisz Jego działania. Jeśli głosisz swoją słabość, może ci się wydawać, ale tylko w przystępie głupoty, że jesteś pokorny. To nie jest pokora. Pokorą jest posłuszeństwo wobec Boga. A Bóg domaga się, abyśmy ogłaszali wielkość, ciągłą obecność tego, który nas powołał. Chrystus jest ciągle zainteresowany zdobywaniem świata. I Chrystus jest ciągle zainteresowany tym, aby użyć ciebie również do tego. Chrystus jest zainteresowany tym, aby objawić się w Twoim życiu. Chrystus jest zainteresowany tym, aby Twoje życie było owocującą gałęzią w Jego krzewie winnym. Więc to od naszych decyzji zależy tutaj bardzo wiele. Możemy mieć wiarę, która jest właściwa, ale to nie o wiarę rozgrywa się walka. Walka rozgrywa się o to, czy zechcemy dodać do wiary odwagę i działanie. To, gdzie dzieją się niezwykłe rzeczy, gdzie są pozyskiwani dla Boga tysiące ludzi, to miejsca, w których można zauważyć tą samą mentalność pośród wierzących ludzi. Oni potrafią cieszyć się swoim chrześcijaństwem, oni potrafią być odważni i oni działają. Dzisiaj Chiny, ten komunistyczny kraj, w którym bycie chrześcijaninem jest często ścigane przez prawo i wiąże się z najróżniejszymi problemami. Dzisiaj Chiny są jednym z najszybciej nawracających się na chrześcijaństwo krajem. Indie, siedlisko najbardziej przerażającego bałwochwalstwa, są też jednym z najszybciej nawracających się krajów na chrześcijaństwo. Afryka jest pełna niezwykłego Bożego działania, ale to, co jest rzeczą wartą do przemyślenia i zauważenia dla nas, to to, że w tych regionach nikogo nie trzeba namawiać do odwagi. Wiecie, co dostaliśmy? Przez Ewangelię dostaliśmy prawo do tego, aby spędzić wieczność z Wszechmogącym Bogiem. To jest naprawdę wysoka stawka. Wielu wierzących zachowuje się we współczesnym świecie tak, jak gdyby to, że stali się wierzący, jedyne, co wnosiło do ich życia, to to, że się narażą na trochę więcej izolacji społecznej i będą mieli nieco wyższe wymagania moralne w stosunku do swojego życia niż inni. Jeśli do tego ma się ograniczyć nasze chrześcijaństwo, to jest to naprawdę bardzo nudne, nieciekawe i nie wiadomo, czemu ma to służyć. Ewangelia o Chrystusie mówi, że Boży Syn przeszedł przez całą ciemność, by zniszczyć wszelką wrogość, jaka mogłaby być między Tobą a Wszechmogącym Bogiem. Czy Chrystus zniszczył wrogość między Tobą a Ojcem? Czy zniszczył ją naprawdę? Czy naprawdę w to wierzymy? Bo jeżeli Chrystus naprawdę zniszczył wrogość, usunął wszelkie powody do gniewu Bożego, który mógłby nas dotknąć, to powiem Ci coś. Wszechmogący jest po Twojej stronie. Możemy sobie nic z tego nie robić. Możemy być rozczarowani. Możemy sobie pomyśleć, i co z tego? To są tylko słowa. To są tylko słowa. Dlatego, który traktuje to jak tylko słowa. Co stałoby się z owym człowiekiem, który siedział w Ikonium, przepraszam, w Listrze, który siedział w Listrze na placu miasta, zajmował się przez całe życie żebraniem, co było uzasadnione przez jego inwalidztwo. I gdyby usłyszał krzyczącego do niego Pawła, wstań szybko na swoje nogi, spojrzał na niego i powiedział, to tylko słowa. Nic by się nie stało. Jeśli wpuszczamy do swojego życia Boże Słowo, zdecydujmy się w nie wierzyć i zdecydujmy się postępować w zgodzie z Nim. Zdecydujmy się postępować tak, jakby to wszystko, co zostało powiedziane, było prawdą. Bo prawdą jest. Boże Królestwo ma to do siebie, że rośnie. Tam, gdzie pojawia się jedna osoba, zaraz pojawia się druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta i nie wiadomo która. Kiedy przyszedłem do Chrystusa 25 lat temu, myślałem, że Będę teraz taką jedyną osobą czytającą Biblię, jaką znam. W tamtym czasie definiowałem, że wierzący człowiek to musi być ktoś, kto musi wiedzieć, w co wierzy. A wiedziałem, że ludzie, którzy nie czytają Biblii, nawet nie wiedzą, w co mieliby uwierzyć, a co dopiero mogliby być wierzący. Więc moja definicja wierzącego człowieka była taka, że to jest ktoś, kto na pewno czyta Biblię i to jest ktoś, kto przynajmniej próbuje wprowadzać ją w życie. I wiecie, ilu ludzi znałem, którzy to robili? Ani jednego. Więc byłem jedyną osobą, którą znałem, która czytała Biblię i próbowała cokolwiek z tego wprowadzić w życie. Więc zrozumiałem, że muszę to przekazać kolejnym osobom. Wiecie, nasza wspólnota działała, jakby nie patrzeć, na prowincji. Ciągle od nas ludzie wyjeżdżali, ciągle się nawracali. Bywały lata, że jednego roku wyjeżdżało tylko 20 osób. To jest strasznie trudne. W 2000 roku było nas ponad 50 osób, dzisiaj chyba nas tyle nie ma, a ciągle się ludzie nawracają. To nie jest tak, że nic nie robimy. Swego czasu, jak to obliczaliśmy, to wyszło na to, że grubo ponad 200 osób przewinęło się i nawróciło się na naszych spotkaniach. Dzisiaj są w Dublinie, w Gdańsku, w Białymstoku, gdzieś na Śląsku, w Warszawie, w wielu, wielu różnych miejscach w kraju i za granicą. I chwała Bogu. I nie przestaniemy działać, pomimo tego, że nasza wspólnota może nie rośnie jakoś tak dramatycznie, ale Boże Królestwo rośnie. Niedawno rozmawiałem z osobami z Colville. Tam odwiedzam kościół od kilku lat w Anglii. No i akurat tak się złożyło, że u osoby, z którą rozmawiałem, były dwa małżeństwa, które się nawróciły w trakcie moich wizyt. Podczas pierwszej wizyty nawróciły się dwie kobiety. Podczas drugiej wizyty nawrócili się ich mężowie. To niesamowite, ale zawsze, kiedy odwiedzam kościoły i widzę ludzi, którzy nawrócili się na moich spotkaniach, to mam wielkie poczucie, że to, co robię, ma sens. Boże Królestwo jest ustanowione przez Chrystusa z pewną cechą. W wewnętrzny nasz program został włożony wzrost. I nic nie może powstrzymać tego wzrostu oprócz Ciebie. Możemy się zniechęcić. Możemy powątpiewać. Możemy się zatrzymać. Możemy nic z tym nie robić i nic się nie stanie. Ale możemy być też ludźmi, którzy powiedzą: dość, dolewam do mikstury wiary, odwagę i działanie i zobaczę, co się stanie. Zrób to i zobaczysz, co się stanie. Wspomniałem trochę o konferencji z Davidem Hoganem. Wiecie, co mnie najbardziej uderzyło w tym czasie? On nie miał kwiecistych przemów. To nie były bardzo fajne wykłady, dopracowane teologicznie i tak dalej. Głównie dzielił się świadectwami. Ale dla mnie z tego wszystkiego wynikało jedno bardzo czytelne przesłanie. Tak naprawdę nie wiesz, co Bóg może przez ciebie zrobić, dopóki nie zaczniesz działać. Jezus powiedział: idźcie, a ja będę z wami. Chcesz spotkać Boga? Idź, On dołączy. Chcesz się z Nim rozwinąć? Przyjmij takie założenie. No jak Bóg mi coś powie, to ja to zrobię. Może ci coś powie raz na 5 lat. Ale w Biblii jest napisane: idźcie, a ja będę z wami. On oczekuje osób, które chcą być kreatywne w działaniu. Pewna przypowieść, którą Jezus opowiedział do swoich uczniów, ma nam bardzo dużo do ukazania motywów, w jaki sposób Bóg nas postrzega. Mówię o przypowieściach, które w jednych miejscach są zwane przypowieściami o talentach, a w drugich o minach. Więc jest to ta sama przypowieść, którą Jezus widocznie opowiedział dwa razy. I to, co w tej przypowieści jest jasne, to to, że Pan rozdaje pewne wartości, pewne ilości złota, którymi można obracać. Jedni obracają tym i nie ma większego znaczenia, jak to robią, ale przynoszą zysk i za to są pochwaleni. Jest też tam człowiek, który otrzymał coś realnego od Boga i mówi, przyjąłem to i schowałem i nic z tym nie zrobiłem, bo wiedziałem, że będziesz domagał się tego ode mnie z powrotem. Kiedy Pan tego człowieka mówi do niego, mówi, sługo zły, wiedziałeś, że biorę, czego nie położyłem i żnę tam, gdzie nie siałem. I nie zrobiłeś nic z tym, co ci powierzyłem. Co to pokazuje? To pokazuje, że Bóg pozostawia pewne kwestie w zasięgu naszych pomysłów. Wiecie, ludzie mają taką dziwną cechę. Mają taką zdolność, że się zakochują. Jesteście tak starzy, że pewnie to przerabialiście. Jak człowiek się zakochuje, to się zachowuje w bardzo dziwny sposób. Dziwne rzeczy przychodzą mu do głowy. Robi coś z myślą o tej drugiej osobie, żeby pokazać zainteresowanie, żeby być miłym, żeby wzbudzić ciekawość. I nie zawsze są to rzeczy trafione, nie zawsze są to rzeczy właściwe, nie zawsze są to rzeczy zrozumiałe, prawda? Ale trudno tak nic nie robić, nie? Jeśli człowiek naprawdę chce żyć z Bogiem, jeśli naprawdę chce, aby ta relacja była oparta o miłość, to zawsze będzie to bardzo kreatywne. Więc jesteśmy ludźmi, którzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nasza właściwa wiara to nie jest wszystko. Potrzebujemy jeszcze właściwej odwagi i właściwego działania. Jesteśmy powołani do tego, by być miastem, które jest wybudowane na górze, by być świecą, która jest zapalona i postawiona na stole, by dawała światło, a nie po to, żeby ją schować. Wielu znajomych chowa się, tudzież zarzuca innym, że się reklamują bądź robią coś podobnego, jak gdyby to było złe. Jezus powiedział, jeśli chcesz zapalić świecę, to podnieś ją tak wysoko, żeby dała światło wszystkim. Jeśli masz coś do zaprezentowania, jeśli chcesz coś zrobić, nie ukrywaj się z tym, tylko działaj wręcz w odwrotny sposób. Wiele lat temu stwierdziłem, że nie mogę być osobą, która będzie po prostu wierzyła w Ewangelię i żyła z tym sama. Zacząłem więc przekazywać to innym. W wyniku tego powstała wspólnota w Węgorzewie. Teraz na naszych spotkaniach też w Kętrzynie, w drugiej wspólnocie, którą uruchomiliśmy w kwietniu zeszłego roku, więc niebawem będzie rocznica. Tam na spotkania przychodzi w okolicach do 30 osób i to jest naprawdę zaskakujące i pozytywne dla nas, więc będziemy pewnie chcieli rejestrować tą wspólnotę jako samodzielną za czas jakiś. Ale ja już zastanawiam się nad tym, gdzie rozpoczniemy kolejną wspólnotę. Dlatego, że Boże Królestwo ma tą cechę, że powinno rosnąć, powinno się pomnażać. I nie jesteś w stanie tego utrzymać w sobie, jeżeli naprawdę chcesz służyć Bogu. Jesteśmy kościołem, który powinien posiadać pewne cechy. Tymi cechami jest zasięg, jest ekspansja, jest rozrost. To wszystko jest czymś, co Bóg nam daje, ale to my decydujemy, czy chcemy to wykorzystać, czy chcemy to rozpalić, czy chcemy pójść za tym, czy też nie. Więc chciałbym też powiedzieć parę słów na temat funkcjonowania Kościoła jako takiego. Myślę, że jedną z rzeczy, którą wierzący ludzie powinni robić, kiedy już poznają Biblię cokolwiek, to powinni zainteresować się historią chrześcijaństwa, szczególnie pierwszych trzech wieków, jeszcze zanim został nadany edykt mediolański. W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwo postępowało w sposób zgodny z projektem, który otrzymali od apostołów. I to było bardzo ciekawe, w jaki sposób kościoły się rozwijały. Najczęściej działo się tak, że do jakiegoś regionu przybywał apostoł albo w pojedynkę, albo z grupą uczniów lub z jednym uczniem. Możemy o tym czytać jako o pewnym modelu, który występuje w Nowym Testamencie, gdzie apostoł Paweł podróżował z Barnabą, z Sylasem, czasami podróżował z kilkoma osobami, ale kiedy pojawiał się gdzieś, wtedy zostawał tam na jakiś czas i zdobywał ludzi dla Chrystusa. W pierwszych wiekach, tak możemy przeczytać w najróżniejszych zapiskach historycznych, często działo się tak, że te pierwsze osoby, które były pozyskane, były fundamentem dla rozwoju wspólnoty dalej. Najczęściej to te osoby zaczynały zdobywać i interesować Ewangelią inne osoby. Podczas gdy pozostający tam apostołowie zajmowali się głównie głoszeniem i szkoleniem ludzi, którzy byli pozyskiwani dla Boga. W ten sposób kościoły rosły. Kościół w Efezie stał się tak duży, że w tym, że sanktuarium Artemidy Efeskiej doprowadził ów kościół do upadku kultu Artemidy. To pokazuje, że większość Efezjan musiała stać się chrześcijanami. To jest niesamowite, ale któregoś dnia przybył tam apostoł Paweł jako pojedyncza osoba. Był tam przez kolejne 2 lata i w ciągu tych 2 lat już nie był pojedynczą osobą. Jakiś czas później, kiedy opuścił Efes, przybył tam Jan, który mieszkał tam razem z Marią, Matką Jezusa, przez długie lata. Później Jan przez jakiś czas miał różnego rodzaju perturbacje, w wyniku których między innymi wylądował na wyspie Patmos, gdzie napisał Księgę Apokalipsy. I powrócił. Ale Efes wtedy był prawie cały chrześcijańskim miastem. To było niesamowite. Jak można było oglądać w historii pierwszych wieków to, jak chrześcijaństwo potrafiło zdobywać te miejsca, do których przybywało. Pojedyncza osoba, jak to ziarnko gorczyczne, przemieniała całe miasta, przemieniała całe narody. Grzegorz, który doprowadził do tego, że Armenia stała się pierwszym chrześcijańskim krajem na świecie. Oczywiście dzisiaj już zbyt wiele z tego dziedzictwa nie widać, ale to była niesamowita historia. Grzegorz przybył. Król nie był zachwycony. Stwierdził, że najlepiej dla takich ludzi jest obcinać głowy. Więc ktoś już odpalił piłę motorową. Nie mieli wtedy piły motorowej, ale ktoś już przygotował się do tego, aby wykonać rozkaz króla, ale siostra króla stwierdziła, nie możemy go tak zabić. I powiedziała, umieśćcie go w lochu. I dbała o to, żeby trafiało tam jedzenie. I owa siostra zaczęła się nawracać, a król nie. Król jednak popadł w straszną chorobę. Demony go nawiedzały, zachowywał się w sposób nieobliczalny. Potrafił spadać z tronu i kwiczeć jak świnia, biegając na 4 po okolicy. Wiecie, to mało godne zachowanie dla króla. Król też miał takie poczucie, że to nie jest zbyt eleganckie. I po tego typu atakach król zaczął zadawać pytania, w jaki sposób może zostać z tego wybawiony, jak może zostać uzdrowiony z tego problemu. I kiedy zadawał te pytania, ludzie mówili, był kiedyś taki Grzegorz. On uwalniał wszystkich opętanych, uzdrawiał wszystkich chorych. Król przypomniał sobie, mówi Grzegorz, ciężka sprawa, kazałem mu oberżnąć głowę, więc on chyba nam nie pomoże. Wtedy siostra króla mówi królu, Grzegorz żyje. Wyciągnęli go z lochu, Grzegorz przybył, wypędził demony z króla. Król został uwolniony, uzdrowiony i nawrócił się. Król zorganizował wielką kampanię. Razem podróżowali po całym kraju, gdzie król mówił o swoim nawróceniu, a Grzegorz głosił Ewangelię. I w ten sposób razem zdobyli Armenię jako pierwszy kraj, który się w całości nawrócił do Chrystusa. To oczywiście były pierwsze wieki, ale to pokazuje, że jedna osoba może osiągnąć więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I dlatego potrzebujemy funkcjonować w Kościele w taki sposób, by zdawać sobie sprawę z naszej osobistej odpowiedzialności, jaką mamy przed Bogiem za wyrażanie wiary, za nasz osobisty duchowy rozwój. Ale musimy być też osobami, które potrafią rozpoznać osoby, które nas prowadzą do tego, byśmy stali się częścią tego rozwoju. Wiecie, myślę, że to, co jest problemem wszystkich kościołów w Polsce, lub przynajmniej większości kościołów w Polsce, to to, że jesteśmy spadkobiercami wychowania konspiracyjnego. W czasie zaborów, 200 lat temu, ukształtowało się takie myślenie, że no każdy, kto gdzieś stoi w pozycji wyżej nad tobą, to jest okupant, zdrajca, kolaborant i tak dalej. I trzeba go słuchać i mu przytakiwać, ale swoje myśleć. Później mieliśmy po okresie zaborów 20 lat totalnej anarchii i problemów wewnętrznych, gdzie żaden rząd nie trwał dłużej niż kilka miesięcy z powodu walk, które się toczyły między Polakami, którzy odzyskali niepodległość. Później okupacja niemiecka, później okupacja sowiecka. I jakoś to wyssaliśmy tak z mlekiem matki, że bardzo ciężko nam zjednoczyć się wokół przywódców, którzy nas do czegoś prowadzą. Kiedy się nawracałem, powstawało pewne zjawisko. To zjawisko nazywa się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pamiętam, jak pisałem kiedyś listy z Jurkiem Owsiakiem jeszcze w dawnych latach. On wtedy jąkał się tak bardzo, że jako redaktor w radiu często zamiast coś powiedzieć, po prostu omijał dane zdanie, bo widział, że za długo to potrwa. Było to bardzo zabawne. Myślę, że jego wystąpienia w radiu były tak śmieszne z powodu jego jąkania, że to spowodowało dużą część jego popularności. Ale dzisiaj patrzę na Jurka Owsiaka i nie chcę tutaj oceniać, czy to, co robi, to dobre, złe. Jest dużo awantury wokół tego. Ale to, co mogę powiedzieć, to to, że ten człowiek, który na pewno nie jest chrześcijaninem, potrafił zjednoczyć wokół siebie sporo ludzi i zrobić coś zauważalnego i dużego. Podczas gdy my jako ewangelikalne środowisko cały czas gdzieś znajdujemy się na marginesie, niczym błąd statystyczny, dlatego że nie potrafimy się zjednoczyć. Nie potrafimy się zjednoczyć też w takim wymiarze lokalnym, wewnątrz wspólnot, wewnątrz kościołów, w których jesteśmy. Jezus, kiedy modlił się w swojej arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, modlił się o dwie rzeczy. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. I spraw, by byli jedno. I to jest ciekawe. Jeśli chcesz, by modlitwa Jezusa spełniła się, to pomóż w tym. Uświęć się w prawdzie Bożego Słowa i zadbaj o to, by być jednością wewnątrz wspólnoty. Uczenie się jedności zaczyna się od momentu, w którym zaczynamy się jednoczyć we wspólnocie, tak abyśmy mogli mieć, tak jak napisane w Dziejach Apostolskich, jedne serce, jeden głos, jeden cel, jedno zadanie. Abyśmy nie byli odizolowanymi od siebie ludźmi. W lutym miałem bardzo ciekawe wydarzenie, byłem na wycieczce w Izraelu. W ogóle myślę, że tu warto powiedzieć jako dygresję, jak do tego doszło. W Kętrzynie na spotkaniu powiedziałem, wiecie, chętnie pojechałbym do Izraela, ale tylko w lutym, bo w każdym innym miesiącu będzie dla mnie za gorąco. W lutym też było za gorąco. I kiedy to powiedziałem, wróciłem do domu, zadzwonił do mnie jeden z moich przyjaciół z Bieszczad i powiedział, słuchaj, kupowałem bilety dla ludzi z naszego kościoła do Izraela i tak mnie tknęło, że kupiłem jeden więcej dla ciebie. Także nie wiem, czy z nami pojedziesz, czy nie, ale bilet masz kupiony i podaje mi termin, początek lutego. Myślę, no to jest ciekawe. Wyjazd tam i pobyt jest dosyć kosztowny. Ja w ostatnim czasie odkładam pieniądze na dość ważne wydatki, które mnie czekają. Więc na pewno nie chciałem za bardzo tych odkładanych z trudem pieniędzy wydawać na ten wyjazd, a tydzień w Izraelu w takiej formie, w jakiej my zamierzaliśmy spędzać czas, to od 1,5 do 2 tysięcy. Tam naprawdę pieniądze idą bardzo ekspresowo. Jak ktoś chce jechać na własną rękę, to musi liczyć co najmniej z 300 na dobę. Kiedy zastanawiałem się nad tym, to pomyślałem, Boże, wygląda na to, że Ty mnie tam wysyłasz. Jeśli Ty mnie tam wysyłasz, to zapłać za to. I tego dnia podchodzi do mnie pewien człowiek, wyciąga kopertę, mówi trzymaj i poszedł sobie. Włożyłem kopertę do kieszeni, wieczorem wyciągam ją i było tam tyle, ile trzeba było na ten wyjazd. To niesamowite. Ale byłem w Izraelu z ekipą z Krosna. Tam kościół jest współprowadzony przez Michała, który jest moim przyjacielem od lat. I Michał powiedział o pewnym problemie, który przeżywają. Powiedział, wiesz, współczesny kościół jest dzisiaj w takiej kondycji, w jakiej jest, też z tego powodu, że staliśmy się kościołem, który przestał funkcjonować lokalnie, a stał się taką dziwną papką globalną. Nie wiesz, do kogo mówisz i nie wiesz, czy ludzie, którzy przychodzą do ciebie, do wspólnoty, są naprawdę u ciebie w kościele. I nie chodzi tutaj o wielkie miasto, gdzie ludzie mają kilkadziesiąt wspólnot i każdej niedzieli są w innym kościele, tylko mówi, wiesz, jednego wychowuje Carrie Blake, drugiego wychowuje Bill Johnson, trzeciego wychowuje Torben, czwartego wychowuje jakiś następny nauczyciel, którego dużo nauczeń można znaleźć w internecie. I kiedy głosisz, jednemu się to kłóci z tym, co usłyszał od Andrew Womacka, drugiemu się to kłóci z tym, co usłyszał od kogoś jeszcze innego i każdy by chciał, aby wspólnota funkcjonowała w taki sposób, w jaki on akurat wszedł na internecie i ten kanał mu się w danym sezonie spodobał. Wiecie co? Myślę, że to jest dosyć trafna diagnoza, którą Michał postawił, dlatego że ja jeżdżąc po całej Polsce i odwiedzając wiele kościołów, widzę, że to jest pewien problem. Stajemy się fanami czegoś, co dzieje się za wielką wodą. Stajemy się fanami czegoś, co dzieje się w Korei, w Anglii, w Chinach, w Afryce czy w Ameryce. Stajemy się fanami rzeczy niezwykłych, które Bóg czyni gdzieś daleko stąd. Ale nie potrafimy się często zjednoczyć i zorganizować w taki sposób, by te wielkie rzeczy mogły zacząć się dziać przez nas. Funkcjonowanie wspólnoty można przyrównać do funkcjonowania rodziny. Co by było, gdyby w rodzinie ktoś doszedł do takiego wniosku, słuchaj, sąsiad ma lepszy samochód, więc się teraz do niego przeprowadzamy. Albo co by było, gdybyśmy funkcjonując jako ciało, doszli do takich absurdalnych rzeczy, jak to, co apostoł Paweł w sposób ironiczny w pierwszym liście do Koryntian przedstawia, mówiąc, czy oko może powiedzieć reszcie ciała, że skoro nie jestem uchem, to nie należę do ciała. Wiecie, funkcjonowanie wspólnoty i wspólne odnoszenie sukcesów zależy od pewnego, od pewnej umiejętności lokalnego myślenia. To, co się dzieje w danym zborze, musi być bardzo mocno skoncentrowane na funkcjonowaniu danego zboru i na funkcjonowaniu przywództwa danego zboru. W momencie, kiedy stajemy się ludźmi, z których każdy żyje czymś innym. Wiecie, cenię czytanie sobie książek, nawet napisałem kilka. Cenię sobie oglądanie różnych wykładów w internecie i mam swoich ulubionych nauczycieli. Ale wiem, że nasze życie tu i teraz będzie skoncentrowane na tym, z jakimi faktami mamy do czynienia, a nie z czym chcielibyśmy mieć do czynienia. Obsłuchaj się wielu niezwykłych rzeczy. Poczujesz, że nie pasujesz do każdej grupy, w której jesteś. Myślę, że jako chrześcijanie musimy nauczyć się pewnych prostych lekcji, które pomogą nam w tym, abyśmy naprawdę mogli wydać owoc, o który Bogu chodzi. Jeśli jesteś gałązką Bożego krzewu winnego w Giżycku, to nie próbuj zachowywać się tak, jakbyś był gałązką odnogą, nie wiem, betelu z Ameryki, czy jakiegoś innego, jakiejś innej fajnej służby. Strasznie cenię sobie niektóre z tych służb, szczególnie Andrew Womacka. Cenię sobie bardzo Derka Prince'a i najchętniej to słuchałbym jego wykładów w nieskończoność, pomimo wszelkich błędów, które popełnia. Ale wiecie, to nie Derek Prince będzie prowadził naszą wspólnotę. To nie Andrew Womack będzie tym człowiekiem, który będzie rozwiązywał nasze problemy. To wszystko są fajne rzeczy, z których możemy zaczerpnąć, ale musimy mieć do nich właściwy stosunek. I wiecie, w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, dotykając różnych problemów, które w tym kościele się działy, zaczyna właśnie od tego problemu. Oni wtedy nie mieli problemu z internetem, rzecz jasna, ale mówi, jeden z was jest kefasowy, drugi z was jest apollusowy, trzeci z was jeszcze taki, a czwarty owaki. Ale wiecie co? Można z tym wszystkim zrobić coś takiego. Wziąć to wszystko i zrobić z tego pewien pożytek dla wspólnego zbudowania, albo wziąć i zrobić z tego użytek dla wzajemnego rozbicia. To my o tym decydujemy. Apostoł Paweł mówi, nie słuchajcie, Apollusa głupi jest. Mówi nie, mówi coś zupełnie innego. Mówi, my wszyscy sługami Boga jesteśmy, tego samego Boga. Pokazujemy wam tą samą prawdę, tylko w nieco inny sposób, dlatego że myślenie każdego człowieka jest naznaczone jego osobowością. Spójrzmy na pisma z Nowego Testamentu Łukasza, który napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Zobaczymy tu konkretną logikę i zobaczmy, jak dalece od tego sposobu myślenia i od tej mentalności różnią się pisma apostoła Jana. Zobaczmy, jak bardzo różni się osobowość, która przebija się z księgi Ezechiela, od osobowości, która przebija się z chociażby księgi Jonasza albo księgi Izajasza. Przekazujemy te same Boże Słowo, które jest naznaczone naszym temperamentem, naszym charakterem, naszym sposobem wyrażania się. Ale musimy przez cały czas pamiętać, że diament, choć może mienić się różnymi kolorami, przez cały czas jest jednym diamentem. Jeśli ktoś stwierdzi, że ten diament jest tylko czerwony, no to może się strasznie mylić. Ktoś inny zobaczy niebieski refleks światła w tym diamencie, powie, nie, ten diament jest niebieski. I zaczniemy się kłócić, zamiast złożyć to we wspólne dobro i głębszą jasność dotyczącą tego, z czym mamy do czynienia. Kościół musi być kościołem, który się rozrasta. Wiecie, jakie kościoły się rozrastają? Te, które są w jedności. Kościół musi być kościołem, który jest widoczny. Wiecie, kiedy widać, że jest na co popatrzeć? Kiedy kościół jest w jedności. Kościół musi rosnąć. I za to odpowiadamy my wszyscy. Nie wiem, od jak dawna jesteście tutaj. Ile to czasu?
7 miesięcy.
Więc jesteście tutaj bardzo świeżą wspólnotą. I powiem, że bardzo często od tego, co się dzieje na samym początku, zależy to, w jakim kierunku się pójdzie. Miałem kiedyś kolegę, który był geodetą i opowiadał mi, jak zabawne rzeczy się działy, kiedy ktoś przestawił sprzęt o pół milimetra. Później na wykresach robiły się różnice rzędu setek metrów i w ogóle robili sobie różne tego typu dowcipy. I wiecie, myślę, że kiedy ktoś popełnia mały błąd gdzieś na początku drogi, może mu się wydawać, że to tylko mały błąd. Ale jeśli idzie w tą daleką drogę obciążony małym błędem, to może zboczyć bardzo, bardzo daleko. Finalnie może się rozminąć bardzo daleko z celem. I wiecie, tą rzeczą, którą musimy pielęgnować, to to, żeby patrzeć na swoje postawy. Czy naprawdę chcemy szczerze służyć Bogu i czy jesteśmy gotowi do tego, by służyć Bogu razem? Biblia mówi, jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy ze sobą. Chodzenie w światłości powoduje, że jesteśmy otwarci. Chodzenie w światłości powoduje, że jesteśmy w relacji. Chodzenie w światłości powoduje, że nie chowamy się ani nie zamykamy przed innymi ludźmi. Chodzenie w światłości powoduje, że możemy cieszyć się wspólnie jednym celem. Niechodzenie w światłości powoduje, że czujemy się dosyć zdystansowani i bardzo często, chcąc czy nie chcąc, jesteśmy krytyczni czy osądzający. Kolejna myśl, którą chcę się z wami podzielić, brzmi tak. Będziesz widział to, na co patrzysz. Wiecie, co to znaczy? To, co chcesz zobaczyć, to zobaczysz. Jeśli chcesz zobaczyć, że ktoś jest totalną świnią, patrz się na niego długo, obserwuj, znajdziesz dowody. Zali zaprawdę powiadam ci, dowodów będziesz mieć dużo. Jeśli chcesz patrzeć na tą samą osobę i udowodnić sobie, że jest to osoba szlachetna, niezwykła, godna naśladowania, patrz na tą osobę i zobaczysz na to dowody. W tym tygodniu, w środę, spędziłem parę godzin z Natalią Niemen i kiedy rozmawialiśmy, opowiadała mi trochę o hejcie, który przeżywa w internecie, trochę ją to boli. Powiedziałem taką prostą rzecz. Wiesz, Natalia, to, co się dzieje, to to, że kiedy człowiek wystaje tylko ponad przeciętność, kiedy zaczyna być zauważalny, to od razu znajdzie się masa ludzi, którzy będą cię nienawidzieć i w nieskrępowany sposób to wyrażać i ludzi, którzy będą cię kochać i w nieskrępowany sposób to wyrażać. To nie jest wynikiem niczego, co zrobiłaś, to jest wynikiem tego, że wystajesz ponad przeciętną. Każda osoba tak ma. Każda osoba, która staje się osobą publiczną, skupia na sobie uwagę innych ludzi, powoduje też, że ludzie wylewają to, co mają w swoim sercu. Jedni wylewają nienawiść, inni wylewają podziw i zachwyt. Powody tego z jednej i z drugiej strony mogą być tak samo chore, jak i tak samo właściwe. Ale prawda jest taka, że zawsze osoba wychodząca ponad przeciętność skupia na sobie uwagę i powoduje, że ludzie zaczynają w tej osobie widzieć to, co chcą zobaczyć. Jedni w tej samej osobie zobaczą dyktatora, inni obrońcę. Jedni zobaczą w tej samej osobie kogoś, kto jest obciachowym głupcem, a dla innych to będzie taki człowiek, który jest godzien podziwu z powodu swojej naturalności, tego, że niczego nie udaje. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym efektem, który się dzieje, kiedy człowiek jest w jakiejś sytuacji eksponowanej. Skupia to zawsze na człowieku te skrajne postawy. Nie jest to związane z tym, co robi. Jest to związane z tym, kto na niego patrzy. I w jakiej kondycji są ci ludzie, którzy patrzą na tę osobę. Któregoś dnia uczestniczyłem w pewnej debacie, gdzie spora część młodzieży przyszła wyrazić swoje poparcie dla pomysłu legalizacji marihuany forsowanego przez niektóre partie w Polsce. Ja oczywiście siedziałem po przeciwnej stronie. I kiedy padały argumenty z jednej i z drugiej strony, wiecie, co było argumentem partii żądającej legalizacji trawy? To było takie głośne, mocne, dobitne, powtarzające się wielokrotnie stwierdzenie. Przecież Bóg w końcu po coś to stworzył. Jeśli człowiek chce coś zobaczyć, to zobaczy. Jeśli człowiek chce coś zaargumentować, to zawsze znajdzie argumenty. To zawsze potrafi ukraińcowić swoje myślenie w danej sprawie. Co chcesz zobaczyć? Co chcesz zobaczyć w sobie? Co chcesz zobaczyć w swojej wspólnocie? Na czym chcesz skupić swoją uwagę? I co chcesz pielęgnować? To zależy od ciebie. To nie zależy od tego, jaka jest ta wspólnota. To zależy od tego, co jest decyzją twojego serca, w którą stronę ty chcesz iść w tej wspólnocie. Powiem wam, nie jesteście doskonali. Wiecie, skąd to wiem? Bo nie ma doskonałych ludzi. Ja nie jestem doskonały, my nie jesteśmy doskonali. Nie ma doskonałych ludzi, nie ma doskonałych sług Bożych. Ale są ludzie, którzy decydują się na to, żeby wspólnie gapić się na doskonałego Boga. By wspólnie starać się spełnić Jego doskonałą wolę. By skupić się na tym, co jest właściwe, a nie na tym, co może nas niszczyć, co może nas rozpraszać, co może nas dołować w taki sposób, że będziemy tracili poczucie sensu. Jesteście Bożym Królestwem w Giżycku. Jesteście częścią Bożego Królestwa w Giżycku. I od pewnych kierunków w naszych postawach, w myśleniu, w decyzjach, które podejmujemy w sercu, będzie zależało to, czy wykorzystamy swoje życie i potencjał, który stoi za nami, w sposób, który przyniesie chwałę Bogu, czy też pozostaniemy ludźmi sparaliżowanymi, którzy uwierzyli, jak ten człowiek w listrze, uwierzyli, ale nigdy nie zdecydowali się odważnie wstać i chodzić. Możemy właściwie wierzyć, ale nie mieć właściwego efektu. Właściwa wiara musi być połączona z odwagą i z działaniem. W czym chcesz się odważyć? W czym chcesz działać? Czy w ogóle chcesz się odważyć? Czy w ogóle chcesz działać? To są decyzje, które gdzieś zapadają w nas. I chciałbym zostawić wam to jako takie słowo do przemyślenia. Te dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza, to jest 13 rozdział od 31 wersetu i z Dziejów Apostolskich, już podpowiadam cyferki, to jest 14 rozdział i od wersetu 8. To są dwa fragmenty, które stały się podstawą tego, o czym dzisiaj mówiłem. Chciałbym, abyście to słowo przemyśleli. Dla mnie jest to coś, czym żyję od kilku miesięcy. Wiem, że nie wystarczy wierzyć. Wiem, że największe rzeczy będą się działy wtedy, kiedy zdecyduję się patrzeć we właściwą stronę i kiedy zdecyduję się iść odważnie w tą właściwą stronę. Mam jeszcze dla was takie małe świadectwo. Niektórzy z was chyba kojarzą postać nie w ten czwartek, w poprzedni czwartek. Byłem na grupie domowej w Spytkowie, którą zwykle w czwartki prowadzę i wydarzyło się coś takiego ciekawego, bo siostra Boguśka, która jest wierząca od strasznie dawna, mój Boże, bardzo dawna, ona stwierdziła, że ona zrozumiała, o co chodzi z tym chrztem w Duchu Świętym i ona chce przeżyć. Więc zaczęliśmy o tym rozmawiać i zacząłem mieć wątpliwości, czy zrozumiała, ale położyłem na nią ręce, zacząłem się o nią modlić, Duch Święty na nią stąpił i po chwili zaczęła modlić się obcymi językami, też została pokryta złotym pyłem, różne dziwne rzeczy się wydarzyły, kiedy mówiła świadectwo o tym następnego dnia, w czwartek w Węgorzewie, mówiła strasznie zachrypłym głosem, jakby była ostro skacowana. Powiedziała, wiecie, śpiewałam całą noc na językach. To niesamowite, ale nawet jeśli człowiek ma problem ze zrozumieniem jakichś podstawowych prawd przez długie, długie, długie lata, to wcale nie znaczy, że tak musi zostać. Zawsze, w każdym momencie, póki jesteśmy wierzącymi osobami, możemy sięgnąć po kolejne aspekty dziedzictwa, które Chrystus dla nas dał. I to jest fajne i zachęcające. Ja czasami, jak widzę takich weteranów, którzy na początku swojego chrześcijaństwa rozminęli się z tymi podstawowymi rzeczami, a później załapują, jestem bardzo zbudowany, bo często moglibyśmy sobie pomyśleć, że o, takie osoby to już nigdy nie złapią. A jednak to jest dla mnie bardzo budujące. Cóż, myślę, że na tym zakończę. Chciałbym jeszcze poinformować was o tym, że przywiozłem ze sobą trochę makulatury. Więc macie razem ze mną kiermasz taniej książki. Każda pozycja kosztuje po 5 zł, można się obsłużyć. Niektóre z nich są dużo droższe i myślę, że warto się w nie zaopatrzyć, ale jeśli chodzi o ten stolik, to jest to sama obsługa. Jest tam srebrna puszka, do której można wrzucić pieniądze po zakupie. Także zachęcam, abyście rzucili okiem też na to. I to chyba tyle.